John Isidore, idąc pokrytymi kurzem schodami budynku na niższe piętro, rozpoznawał już znajomy głos przyjacielskiego Bustera, który radośnie mamrotał do swojej olbrzymiej, obejmującej cały układ publiczności.
Pozostało tylko 10 godzin do mojej niepopomnej wiadomości, mojego specjalnego wystąpienia. Powiedzcie przyjaciołom, że do mnie oglądali. Wyjawię coś, co was zadziwi. Może pomyślicie, że to po prostu zwykłe...
Gdy Isidore zastukał do drzwi mieszkania, telewizor natychmiast ucichł. Nie tylko zamilkł. Przestał istnieć, śmiertelnie przerażony jego pukaniem. Za zamkniętymi drzwiami wyczuł życie. Tam było coś poza telewizorem. Jego niepełnosprawne zmysły wytworzyły, albo może wyczuły, niemy strach udręczonego kogoś, kto cofał się przed nim, kogo próba ucieczki zagoniła pod najdalszą ścianę mieszkania.
Hej! Mieszkam na górze. Usłyszałem pański telewizor. Spotkajmy się, dobrze?
Żadnego dźwięku. Żadnego ruchu. Jego słowa nie wyswobodziły tej osoby.
Przyniosłem kostkę margaryny. Nazywam się J.R. Isidore i pracuję dla znanego weterynarza, pana Hannibala Slota. Na pewno pan o nim słyszał. Jestem osobą uszanowaną, mam pracę. Prowadzę ciężarówkę pana Slota.
Drzwi otworzyły się lekko i zobaczył skuloną, zniekształconą dziwnym, perspektywicznym skrótem postać dziewczyny, która cofała się, ale mimo wszystko trzymała drzwi, jakby stanowiły dla niej fizyczną podporę. Lęk sprawiał, że wyglądała na chorą. Strach deformował linię jej ciała. Robiła wrażenie, jakby ktoś ją połamał, a potem złośliwie poszywał na nowo. Wpatrzone w niego olbrzymie oczy zalśniły, gdy usiłowała się uśmiechnąć.
Myślała pani, że w tym budynku nikt nie mieszka. Myślała pani, że jest opuszczony.
Tak.
Ale przecież dobrze jest mieć sąsiadów. Dopóki pani się nie sprowadziła, nie miałem żadnego. I Bóg mi świadkiem, to wcale nie było przyjemne.
Pan mieszka tu sam? W całym budynku?
Sprawiała już wrażenie o wiele mniej zalęknionej. Wyprostowała się i przygładziła ciemne włosy. Dostrzegł teraz, że ma zgrabną, choć drobną figurę i ładne oczy w oprawie długich, czarnych rzęs. Najwyraźniej zaskoczona jego wizytą, ubrana była tylko w spodnie od piżamy. A kiedy spojrzał nad jej ramieniem, zobaczył, że w pokoju panuje bałagan. Tu i tam leżały porozrzucone walizki, otwarte, z zawartością częściowo wysypującą się na zaśmieconą podłogę. Ale to było zrozumiałe, przecież dopiero się sprowadziła.
Oprócz pani mieszkam tu tylko ja. I nie będę sprawiał kłopotów.
Było mu smutno. Jego dar, w którym zawierał się autentyczny, przedwojenny rytuał, nie został przyjęty. Na dobrą sprawę dziewczyna robiła wrażenie, jakby wcale nie rozumiała, do czego ta kostka margaryny ma służyć. Sprawiała wrażenie przede wszystkim niezwykle oszołomionej. Jakby wyłoniła się z głębi i unosiła teraz w coraz bardziej zwężających się kręgach strachu.
Dobry stary Buster,
powiedział, usiłując rozluźnić spiętą dziewczynę.
Lubi go pani? Czy ja oglądam ten program każdego ranka, a potem w nocy, po powrocie do domu. Oglądam przy obiedzie i jeszcze później do chwili, kiedy idę do łóżka. Przynajmniej tak robiłem, dopóki nie zepsuł mi się telewizor.
Kogo?
Przygryzła wargę, jakby poczuła nagle straszną złość. Najwidoczniej na siebie.
Przyjacielskiego Bustera.
Wydało mu się dziwne, że dziewczyna nie słyszała o najpopularniejszym na ziemi komiku telewizyjnym.
A skąd pani przyjechała?
To bez znaczenia.
Zerknęła szybko na niego. Dostrzegła w nim coś, co sprawiło, że opuścił ją niepokój i ciało dziewczyny wyraźnie się rozluźniło.
Będę bardzo zadowolona z towarzystwa, ale później, kiedy bardziej się tu zadomowię. Teraz oczywiście to wykluczone.
Dlaczego wykluczone?
Był zdziwiony. Wszystko w niej budziło zdziwienie. Może pomyślał, zbyt długo byłem sam.
Długo byłem sam, to ja stałem się dziwny. Mówią, że kurzy muszki takie bywają.
Ta myśl wprawiła go w jeszcze gorszy nastrój.
Mógłbym pomóc pani rozpakować walizki?
Niemal zamknęła mu drzwi przed nosem.
I umeblować się?
Nie mam nowych mebli. Wystarczy mi to, co jest tutaj.
Wskazała pokój za plecami.
Ale te rzeczy się nie nadają.
Widział to na pierwszy rzut oka. Krzesła, dywan, stoły, wszystko było spróchniałe. Zapadło się we wspólną ruinę, ofiarę despotycznych sił czasu i opuszczenia. Od lat nikt tu nie mieszkał i zniszczenie stało się niemal zupełne. Nie mógł sobie wyobrazić, jak ta dziewczyna zamierza żyć w tym otoczeniu.
Proszę posłuchać. Jeżeli przejdziemy się po budynku, na pewno znajdziemy dla pani rzeczy, które nie są aż tak zniszczone. Lampę w jednym mieszkaniu, stół w innym.
Poszukam sama, dziękuję.
Chce pani iść do tych mieszkań sama?
Dlaczego nie?
Znowu zadygotała nerwowo, uświadamiając sobie, że ponownie powiedziała coś nie tak.
Ja już próbowałem. Raz. Od tej pory, kiedy wracam do domu, idę prosto do swojego mieszkania i nie myślę o niczym innym. Te pokoje, w których nikt nie mieszka, setki pokoi, a każdy pełen rodzinnych fotografii, ubrań i rzeczy, które należały do jakichś ludzi. Ci, którzy umarli, nie mogli nic wziąć, a ci, którzy wyemigrowali, nie chcieli. Czy ten budynek poza moim mieszkaniem jest całkowicie schłamiony?
Schłamiony?
Chłam to bezużyteczne przedmioty, takie jak reklamy przysyłane dawniej pocztą albo okładki po zużytych papierowych zapałkach, albo opakowanie po wczoraj przeżutej gumie. Kiedy nikogo nie ma w pobliżu, chłam się rozmnaża. Na przykład, jeśli pójdzie pani spać, pozostawiając go w mieszkaniu, to kiedy obudzi się pani następnego ranka, chłamu będzie już dwa razy tyle. Ciągle go przybywa.
Rozumiem.
Dziewczyna patrzyła na niego niepewnie, nie wiedząc, czy mu wierzyć.
Oto pierwsze prawo chłamu. Chłam wypiera niechłam. Czy to brzmi podobnie jak prawo Gryszama o pieniądzu, a w tych mieszkaniach nie było nikogo, kto by walczył z chłamem.
I dlatego opanował je całkowicie. Teraz rozumiem.
Pani mieszkanie jest zbyt schłamione, aby w nim żyć. Możemy zmniejszyć, stopień schłamienia. Znaczy, jak już powiedziałem, moglibyśmy poszukać w innych mieszkaniach. Ale...
Co?
Ale nie możemy wygrać.
Dlaczego?
Dziewczyna wyszła na korytarz, zamykając za sobą drzwi. Stała z ramionami założonymi na piersiach i patrzyła na niego, próbując go zrozumieć. Albo tak mu się wydawało. W każdym razie go słuchała.
Nikt nie wygra z chłamem. No chyba, że chwilowo, w jednym miejscu, takim jak moje mieszkanie... Udało mi się na jakiś czas doprowadzić do równowagi między napierającym chłamem i niechłamem. Ale jeżeli na przykład kiedyś umrę albo się wyprowadzę, to chłamu znów to wszystko ogarnie. To zasada powszechna, obowiązująca w całym wszechświecie. Cały wszechświat zmierza ku ostatecznemu, absolutnemu schłamieniu. Poza oczywiście wspinaczką Wilbera Mercera.
Nie widzę żadnego związku.
Do tego sprowadza się cały merceryzm. Nie uczestniczy pani w zespoleniu? Nie ma pani skrzynki empatycznej?
Nie wzięłam jej ze sobą. Myślałam, że znajdę tu jakąś.
Ale przecież skrzynka empatyczna jest czymś najbardziej osobistym. Przecież no, to przedłużenie ciała, sposób, w jaki człowiek styka się z innymi, przestaje być sam. Ale przecież pani to wie. Wszyscy to wiedzą. Mercer pozwala nawet takim jak ja.
Raptem umilkł. Ale było już za późno. Już to powiedział i po wyrazie jej twarzy, od ruchu nagłej odrazy, zorientował się, że dziewczyna wie.
Znaczy, niemal zdałem test na inteligencję. Znaczy, nie jestem bardzo specjalny, tylko umiarkowanie. No nie tak jak niektórzy. Ale właśnie Mercera to wcale nie interesuje.
Jeśli o mnie chodzi, może pan to uznać za podstawowe zastrzeżenie, jakie mam do merceryzmu.
Głos miała czysty, obojętny. uświadomił sobie, że chciała w ten sposób jedynie stwierdzić fakt. Swój stosunek do kurzych muszczków.
Aha. No to chyba wrócę na górę.
Zaczął się cofać, ściskając kostkę margaryny. Czuł, jak w jego dłoni robi się miękka i wilgotna. Dziewczyna wciąż obserwowała go z obojętnym wyrazem twarzy.
Poczekaj. Dlaczego?
Jesteś mi potrzebny. Musisz mi pomóc zdobyć meble. Z innych mieszkań, tak jak powiedziałeś.
Podeszła do niego. Jej nagi tors był smukły i zgrabny, bez zbędnego grama tłuszczu.
O której wracasz z pracy do domu? Mógłbyś mi wtedy pomóc.
Czy mogłaby pani gotować dla nas obiad? Czy gdybym przyniósł do domu produkty?
Mam za dużo do zrobienia.
Dziewczyna lekko odrzuciła jego prośbę i Izidor pogodził się z tym, nie rozumiejąc. Teraz, kiedy opuścił ją strach, zaczęło się w niej pojawiać coś innego, coś dziwniejszego i żałosnego. Chłód. Zupełnie jak powiew z próżni między niezamieszkałymi światami, pomyślał. Na dobrą sprawę znikąd. Nie było to coś, co powiedziała albo zrobiła, ale to, czego nie zrobiła i nie powiedziała.
Innym razem.
Rzuciła i obróciła się do drzwi mieszkania.
Zapamiętała pani moje nazwisko? Nazywam się John Izidor i pracuję u...
Mówiłeś mi, u kogo pracujesz. U jakiejś nieprawdopodobnej osoby, która nazywa się Hannibal Sloat. Jestem pewna, że istnieje on jedynie w twojej wyobraźni. Nazywam się...
Wchodząc do mieszkania, obrzuciła go ostatnim, chłodnym spojrzeniem.
Jestem... Rachel Rosen.
O, z korporacji Rosena. Mhm. Największego w całym systemie producenta humanoidalnych robotów wykorzystywanych w naszym programie kolonizacyjnym.
Na jej twarzy natychmiast pojawił się trudny do określenia wyraz. Przemknął w ułamku sekundy i równie szybko zniknął.
Nie. Nigdy o nich nie słyszałam. Nic o nich nie wiem. Jak sądzę, to kolejny z twoich wymysłów. John Izidor i jego osobista, prywatna skrzynka empatyczna. Biedny Izidor. No,
ale pani nazwisko wskazuje...
Moje nazwisko brzmi Pris Straton. To moje nazwisko po mężu. Zawsze go używam. Nigdy nie posługuję się innym imieniem, tylko Pris. Możesz zwracać się do mnie... Pris.
Pris.
Nie. Lepiej zwracaj się do mnie per panno Straton.
Panno Straton.
Bo... Na dobrą sprawę, zupełnie się nie znamy. W każdym razie, ja ciebie nie znam.
Zatrzasnęły się za nią drzwi i Izidor został sam na zakurzonym, mrocznym korytarzu.